Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witamy wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, studentów naszego studium biblijnego. Skoro z nami jest dzisiaj ksiądz Mirosław Łanoszka, szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
To znaczy, że rozpoczynamy kolejny z sakramentów. Zgłębiamy tajemnicę tego, co możemy odczytać, wyczytać z ksiąg Pisma Świętego. Chcemy zająć się sakramentem pokuty, więc tak naprawdę chcemy dotykać tajemnicy i grzechu i Bożego miłosierdzia, które jest większe niż grzech. Księże, profesorze, pokuta w ekonomii zbawienia Starego Testamentu, bo tak ksiądz zatytułował swój wykład, oczywiście on będzie dostępny. Myślę, że nie dotkniemy całego bogactwa, które zostało wypisane, bo naprawdę to bogactwo treści, ale właśnie jakieś najwcześniejsze obrazy i tego, co Kościół naucza na podstawie pięcioksięgu, jeśli chodzi o tajemnicę postawy Boga wobec ludzkiego grzechu.
Papież Franciszek przypomniał nam wszystkim, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Pismo Święte Starego Testamentu od samego początku pokazuje właśnie tę twarz Ojca Niebieskiego, to imię, że jest miłosierdziem, że jest samym miłosierdziem wobec człowieka. Już Księga Rodzaju w 3 rozdziale, pokazując upadek pierwszego człowieka, zawiera zapowiedź ostatecznego zwycięstwa. Ten tekst, który znamy jako Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset.
Protoewangelia.
Tak zwana protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina. To zapowiedź ostatecznego zwycięstwa i wyzwolenia człowieka spod przemocy zła, szatana, w jakie człowiek upadł poprzez grzech, poprzez swój upadek. I Boże miłosierdzie, którego doświadcza każdy przystępujący do sakramentu pokuty i pojednania, od samego początku w kolejnych księgach pięcioksięgu jest bardzo wyraźnie widoczne. Ja w tym momencie chciałbym tylko wspomnieć o jednym incydencie, który bardzo wyraźnie pokazuje nam, czym jest Boże miłosierdzie, jaka jest odpowiedź Pana Boga na grzech człowieka, kiedy Izrael też dzięki Bożemu miłosierdziu zostaje wyprowadzony na wolność z domu egipskiej niewoli, która symbolizuje stan ludzkiego grzechu. Reakcja Boga na to, co zrobili Izraelici już będąc narodem wolnym, będąc pod Synajem, kiedy niedługo po wyjściu z Egiptu wykonali złotego cielca, to jemu właśnie oddawali cześć, składali ofiary, co więcej, nazywali go swoim Bogiem, przypisując mu nawet wyprowadzenie z egipskiej niewoli. I Mojżesz nazywa taką postawę wielkim grzechem, hebrajskie chatta gedola, wielki grzech, akt zerwania przymierza. Izrael dopuścił się tego aktu bardzo szybko. Można by to porównać do takiej sytuacji, kiedy jesteśmy poprzez formułę rozgrzeszenia na nowo pojednani z Panem Bogiem i każdy sam sobie musi odpowiedzieć na pytanie, jak nieraz bardzo niewiele czasu potrzeba, żeby na nowo złamać to przymierze.
Ale Mojżesz wtedy do ludu mówi, ksiądz profesor ten tekst cytuje, że mimo tego wielkiego grzechu pójdę do Pana. Być może uda mi się otrzymać przebaczenie waszego grzechu. To jest tekst 32 rozdziału Księgi Wyjścia, prawda? Mojżesz jako taki wstawiennik, który pójdzie i spróbuje.
Myślę, że to jest bardzo ważny moment, ponieważ wiemy, że sami jesteśmy słabi, znamy słabości naszych bliskich, znamy słabości wspólnoty, w której jesteśmy. I nieraz może się zastanawiamy, czy taka modlitwa wstawiennicza za kimś, kto nie ma zamiaru się spowiadać, nie myśli jeszcze o powrocie do Pana Boga, nie bardzo chce zanurzyć się w Boże miłosierdzie, ma sens. No ma, i to bardzo wielki. I tutaj pokazuje nam Mojżesz, który wstawia się, zresztą nie jeden, jedyny raz w tym momencie, za tym ludem, który poprzez ten wielki grzech zrywa przymierze z Panem Bogiem. I faktycznie Izraelici doświadczają tego, że Bóg ma na imię miłosierdzie, że Jego imię to jest miłosierdzie.
Gdy dotykamy tajemnicy grzechu, to równocześnie, o tym nam przypomina katechizm Kościoła katolickiego, w tym momencie pojednania, w tym naszym powrocie, bardzo ważnym elementem jest żal za grzechy. I ksiądz profesor, rozwijając ten temat żalu za grzechy, przytacza opowieść z Księgi Liczb, kiedy to Bóg zsyła na Izrael, no właśnie, karę, może tak powiem, karę.
Księga Liczb mówi o niebezpieczeństwie, w jakim znaleźli się na pustyni buntujący się nieustannie przeciwko Panu Bogu Hebrajczycy. W Księdze Liczb w 21 rozdziale i 6 wersecie czytamy: Pan zesłał między lud jadowite węże. Kąsały one ludzi i wielu Izraelitów pomarło. Ciekawe jest wyjaśnienie tradycji żydowskiej tego incydentu. Tradycja właśnie żydowska wyjaśnia, że Izraelici zostali pokąsani przez węże palące, bo tak dokładnie można by przetłumaczyć tekst hebrajski opowiadający o tym wydarzeniu. A zostali pokąsani przez węże palące, kiedy wzgardzili Bożym pokarmem, jakim była manna, ponieważ wychodzili poza obóz w poszukiwaniu innego jedzenia. I teraz rabini uczą, że jadowite węże, dosłownie płonące, spalały dusze grzeszników, którzy podobnie jak ten pierwszy starodawny wąż w ogrodzie Eden, który mówił nieprawdę o Bogu pierwszemu człowiekowi, ponieśli konsekwencje kłamliwych słów, jakie wypowiadali, wyrażając w ten sposób niezadowolenie z opieki, z opatrzności Bożej podczas marszu przez pustynię. I teraz jest moment zwrotny, który jest bardzo istotnym momentem w każdym naszym spotkaniu się z miłosierdziem Boga w sakramencie pokuty i pojednania. Wyznanie grzechów i żal, nade wszystko żal za grzechy. Żal za grzechy wywołuje natychmiastową reakcję Pana Boga. Posłuchajmy, co oni mówią. Ludzie zwrócili się więc do Mojżesza. Zawiniliśmy, szemrząc przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Proś Pana, aby nas ratował od węży. Księga Liczb, 21 rozdział, 7 werset. Bardzo wyraźnie ten tekst nam pokazuje, że kiedy tylko Hebrajczycy wyznali swój grzech, wstawiający się za nimi u Boga Mojżesz otrzymał następujące polecenie. Czytamy dalej. Pan rzekł do Mojżesza, wykonaj podobiznę jadowitego węża i umieść go na drewnianym palu. Jeśli ktoś zostanie ukąszony, a spojrzy na niego, uniknie śmierci. Mojżesz sporządził więc węża z miedzi i zawiesił go na drewnianym palu. Jeśli wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża z miedzi, ratował swoje życie. Myślę, że takim najdoskonalszym, pięknym komentarzem do tego tekstu jest fragment z Księgi Mądrości, która pokazuje, że Izraelici zostali uzdrowieni nie przez węża, ale przez samego Pana Boga. Tym, który ocala w sakramencie pokuty i pojednania, jest sam Pan Bóg. Posłuchajmy krótkiego fragmentu z Księgi Mądrości, który komentuje to wydarzenie. To jest 16 rozdział, wersety od 5 do 7. Gdy jednak złowrogie bestie rzuciły się również na nich i kiedy ginęli od ukąszeń wijących się węży, Twój gniew nie rozpalił się w pełni. Jako przestrogę na przyszłość przeżyli chwilę strachu i aby nie zapomnieli o przykazaniach Twojego prawa, otrzymali znak zbawienia. Nie jego widok ratował tego, kto na niego spojrzał, ale Ty, który jesteś zbawcą wszystkich ludzi.
No i potem w nocy, gdy Nikodem przyszedł do Jezusa, to od Jezusa usłyszał, że tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego i dla nas oczywiście znakiem, a też tym, który wyzwala nas z grzechu, jest sam Jezus Chrystus. Chwila przerwy muzycznej, do naszej rozmowy wrócimy po przerwie. Jesteśmy po muzycznej przerwie. Przypomnę naszym słuchaczom, że dzisiaj tym, który prowadzi nasz wykład, jest ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Rozmawiamy o sakramencie pokuty, bo widzieliśmy już o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, o żalu za grzechy. A w tym momencie Księże profesorze, ksiądz rozpoczyna kolejną część z wykładu cytatem z katechizmu Kościoła katolickiego, który podkreśla, że sam sakrament pokuty to jest czynność liturgiczna, że tak naprawdę to jest sakrament powierzony ludowi, w którym Bóg dokonuje przemiany ludzkiego serca. Jak to wyglądało, albo gdzie możemy znaleźć w Starym Testamencie właśnie jak gdyby pierwowzór tego, co się dokonuje w sakramencie pokuty?
Takim bardzo ważnym tekstem pokazującym liturgię pokutną jest tekst zawarty w Księdze Kapłańskiej, która stanowi centrum Tory, pierwszej części Biblii Hebrajskiej. I w centrum tej Księgi Kapłańskiej, w rozdziałach od 16 do 17, mamy opis przejmującego rytuału pokutnego, który znamy jako dzień pojednania, dzień ekspiacji, dzień wynagrodzenia, a jego hebrajska nazwa to Yom Kippur. I ten dzień pojednania, Yom Kippur, mówi o miłosiernym Bogu. On mówi o miłosiernym Bogu, który, choć nie lekceważy ludzkich grzechów, to jednak zostawia grzesznika przy życiu, bo Bóg kocha każde życie i pragnie, by dzięki Jego miłosierdziu wszystko żyło. Myślę, że bardzo ciekawe jest samo zrozumienie hebrajskiej nazwy. Oczywiście słowo Yom oznacza dzień, a w języku hebrajskim ta nazwa Kippur, oryginalnie Kippurim w liczbie mnogiej, a więc mówimy o dniu przebłagań, wielu ekspiacji, wielu zadośćuczynień. Sam czasownik Kipper w intensywnej koniugacji hebrajskiej PL oznacza wymazywać, wycierać, oczyszczać coś, co jest nieczyste. Oczywiście, a w sensie przenośnym chodzi tutaj o pojednanie, przebłaganie za grzech. Moglibyśmy to tak zilustrować, żeby było czytelne dla współczesnego człowieka. Widzimy, że na naszych murach mamy różnego rodzaju graffiti, mniej lub bardziej artystycznie wykonane. Gdybyśmy wzięli teraz pumeks do ręki po prostu i wytarli wszystko, co jest do czystego muru, to nie jest tylko przykrycie grzechu. To nie jest tylko odsunięcie na chwilę w niepamięć.
Zamalowanie.
To nie jest zamalowanie. To jest wyczyszczenie. To się dzieje w sakramencie pokuty i pojednania.
Pewnie dlatego ten sakrament też nie jest takim łatwym. Księże profesorze, Dzień Pojednania zostaje świętym do dzisiaj w Izraelu zresztą, po niewoli babilońskiej. Aż do dzisiaj przez pobożnych Żydów jest świętowany. Od czego zaczynało się takie świętowanie tego Dnia Pojednania?
Rzeczywiście, Yom Kippur jest jednym z najważniejszych świąt religijnych w Izraelu, aż po dzień dzisiejszy. I rozpoczyna się on na jesień, w siódmym miesiącu, który jest nazywany po hebrajsku Tishri. To jest mniej więcej przełom września-października. I pierwszego dnia tego miesiąca, jak mówi Księga Kapłańska w 23 rozdziale, jest początek roku. Jest święto Rosh Hashanah. Jest to początek do dzisiaj roku cywilnego w Izraelu, który trwa 2 dni. I drugiego dnia, po zachodzie słońca, rozpoczyna się czas intensywnej modlitwy, pełnienia pokuty, przygotowania się na moment pojednania z Panem Bogiem. I po tych 10 dniach, 10 dnia miesiąca Tishri, jest święto Yom Kippurim. Do dzisiaj w Izraelu dla religijnych Żydów oznacza ten dzień zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy, czynności i całkowity post, a więc zupełna rezygnacja z jakichkolwiek posiłków i napojów. Większość tego czasu jest spędzana w synagodze, gdzie cała wspólnota, to jest takie bardzo interesujące, na głos wypowiada grzechy. Jest cały katalog grzechów wypowiadanych i brzmi to my. Każdy może usłyszeć swój grzech i się z nim zidentyfikować, ale jednocześnie jest bardzo mocno akcent położony na wyznanie indywidualne, bo to jest mój grzech i jednocześnie poprzez mój grzech ja też uczestniczę czy doprowadzam do grzechu mojego współbrata, bliźniego. I biorę też za to odpowiedzialność. Myślę, że to jest taki ważny moment, który my w teologii katolickiej nazywamy grzechami cudzymi i nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie spowiadamy się z tego, że poprzez swoje grzechy przyczyniamy się do upadku, nawet nie do końca mając świadomość innych ludzi. To wyznawanie grzechów, ta pokuta, ten czas zawieszenia między Rosh Hashana, Nowym Rokiem, a 10 dniem miesiąca Tishri, Yom Kippur, stawia tych ludzi modlących się właśnie w takim momencie zawieszenia. No bo z jednej strony wiedzą, że upadli, że zachwiali się w swoim życiu, że popełnili grzechy i teraz przeżywają, można by powiedzieć, taki moment oczekiwania, czy będziemy wpisani do Księgi Życia. To jest to, o czym mówi nam Księga Apokalipsy. Chcemy być wpisani do Księgi Życia. Chcemy być wpisani do Księgi Życia, chcemy, żeby niebo dla nas zostało otwarte na nowo, więc ten dzień kończy się, pomimo tego bardzo pokutnego charakteru, jakąś wielką radością mnie. Jestem wpisany do Księgi Życia, wyznałem swoje grzechy, zostało mi przebaczone to, co uczyniłem względem Pana Boga, a względem bliźniego jest potrzebny mój gest. Może to będzie naprawienie krzywdy jakiejś. Może to będzie przepraszam. Może to będzie uznanie swojej winy. Spotkanie się z kimś, gdzie z mojej strony zostało coś popsute względem tej osoby. I dopiero wtedy wraca pokój. Jest ciekawe, że od święta Nowego Roku, Rosh Hashanah, i również przez te 10 dni do 10 dnia miesiąca Tishri synagoga przystrojona jest na biało. I szaty są w kolorze białym podczas Yom Kippurim, bo one mają oznaczać powrót do niewinności. To dzisiaj tak wygląda. To dzisiaj tak wygląda dla religijnych Żydów. Natomiast ja chciałbym wrócić do istoty, jaka została przekazana w Księdze Kapłańskiej. 16-17 rozdział, tak jak wspomnieliśmy, centrum Księgi Kapłańskiej. Arcykapłan jest ubrany w białą lnianą szatę bez żadnych dystynkcji, bez żadnych ozdób. Jest to bardzo prosta szata i pewnie może to być dla kogoś zaskoczeniem, może nigdy nie spotkał się z tym, że dokładnie w takiej samej szacie Jezus jest ukazany na obrazie miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie, bez żadnych ozdób, tak jak arcykapłan tego dnia. Arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego tego dnia po to, żeby dokonać przebłagania. Najpierw za grzechy swoje, żeby mógł godnie sprawować liturgię dnia Yom Kippur. Następnie dokonuje przebłagania za cały lud. I tutaj mamy taki bardzo ciekawy rytuał związany z dwoma kozłami. Jeden kozioł jest składany w ofierze krwawej za grzechy całego ludu i z krwią tego pierwszego kozła arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego świątyni jerozolimskiej i skrapia tą krwią złotą płytę, która przykrywała Arkę Przymierza. Jest ona nazywana stąd też przebłagalnią. I taka piękna interpretacja też w świetle egzegezy katolickiej, ale i też, którą spotykamy w tradycji Kościoła, że ta przebłagalnia była rozumiana jako serce Jezusa, które, stąd myślę, że w pierwsze piątki miesiąca cześć oddawana sercu Jezusowemu i nasza prośba o przebłaganie adresowana właśnie tutaj ku sercu Jezusa, które jest starte za nasze grzechy.
Tak przy okazji naszym słuchaczom warto przypomnieć, że istotą pierwszych piątków miesiąca jest to, by przyjąć komunię świętą, wynagradzającą. Nie chodzi o spowiedź świętą, ale właśnie o komunię świętą, wynagradzającą. Oczywiście, żeby przyjąć komunię, trzeba się wyspowiadać, ale to jest to, co prosi Jezus Chrystus w tych prywatnych objawieniach do Marii Małgorzaty Alacoque. A co z tym drugim kozłem, księże?
Właśnie, co z tym drugim kozłem? Arcykapłan w symbolicznym geście wkłada swoje dłonie na głowę tego zwierzęcia i w ten sposób przekazuje na niego, zwala na niego, można by powiedzieć, grzechy całej wspólnoty, za którą się modli i prosi o pojednanie z Panem Bogiem. I kozioł, ten drugi, jest wypędzany na pustynię. Symbolicznie w ten sposób pokazuje skutek, że pojednanie z Panem Bogiem się dokonało poprzez krew tego pierwszego kozła i on faktycznie, grzechy zostają wyniesione poza społeczność, zostają zabrane przez Pana Boga, a więc jest to tak bardzo wyraźnie pokazane poprzez ten obrzęd wypędzenia tego kozła na pustynię. Bóg zabiera grzechy. To jest to, co się dzieje w sakramencie pokuty i pojednania. Grzechy zostają zabrane. Raz wyznane, zostają całkowicie człowiekowi zabrane i zapomniane.
To jest tajemnica, której pewnie do końca nie zrozumiemy. O krwi, o której ksiądz profesor mówił, możemy też czytać w liście do Hebrajczyków i tam mamy bardzo wyraźne takie odniesienie do Chrystusa, który już nie musi, raz jeden tak naprawdę krwią swoją odkupił nas, a my dzisiaj korzystamy z tego właśnie na mocy tej ofiary z sakramentu pokuty krew na odpuszczenie grzechów. Ja bym jeszcze, księże profesorze, zanim, bo ten czas nas goni, szybko biegnie, no właśnie, może jeszcze coś, bo już ksiądz profesor o tym wspomniał, ale o tym zadośćuczynieniu, bo to było bardzo ważne u Izraelitów. Co by tu naszym słuchaczom podpowiedzieć w kontekście właśnie tego, co czytamy w Księdze Kapłańskiej?
Księga Kapłańska bardzo wyraźnie mówi o składaniu ofiary wynagradzającej, o zadośćuczynieniu za popełnione zło. A więc jeżeli ktoś miał świadomość oszustwa wobec bliźniego, skrzywdzenia bliźniego w różnych sprawach, to zanim pojednał się z Panem Bogiem, miał obowiązek naprawić te krzywdy. Czy one dotyczyły finansów, czy też dotyczyły jakiejś innej materii, więc dopiero kiedy pokrzywdzony odzyskał swoją własność, winowajca mógł szukać pojednania z Bogiem i złożyć ofiarę zadośćuczynienia. Stąd też Księga Kapłańska, nauczając o naturze grzechu, zarówno popełnionego nieświadomie, jak i w sposób świadomy, należy do przekazu, który stanowi dla Kościoła biblijny fundament, umożliwiający rozróżnienie też między grzechem śmiertelnym a powszednim, a naprawienie krzywdy, to co my mamy jako jeden z warunek spowiedzi, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, no było czymś bardzo, bardzo ważnym.
I pewnie do tego warto wrócić. Ja zachęcam do tego, by sięgnąć do wykładu, bo naprawdę jest on bardzo ciekawy. Ksiądz Mirek, jak widzicie, ukazuje całą teologię i głębię tego, co możemy wyczytać z Księgi Pisma Świętego. Księże Mirku, jeszcze pytanie dzisiejszego wykładu.
Pytanie brzmi następująco. Co oznaczało wypędzenie kozła ofiarnego poza miejsce zamieszkania Izraelitów w czasie liturgii Dnia Pojednania?
Na odpowiedzi czekamy na stronach Gościa Niedzielnego i tam proszę pisać. Wykład, a także cała audycja dostępna jest na stronie Radia RDN i Gościa Niedzielnego. Pozdrawiamy naszych drogich radiosłuchaczy. Życzymy dobrej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Radiowo-internetowe studium biblijne.